9:39. O tej porze, proszę Państwa, właśnie dziś wybierzemy się do Egiptu. Bo tak się składa, że niekiedy Egipt wygląda jak dwa różne światy. Miejscowości wypoczynkowe różnią się znacząco od tych zamieszkałych przez rdzenne ludy. Jacy są mieszkańcy Kairu czy Luksoru? Opowie nam dziś o tym kustoszka w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu, Agnieszka Mączyńska.
Jak wyglądają stroje Egipcjan, dokładnie kobiet? Czy kobiety dalej zakładają hidżab, czy to jest coraz rzadziej spotykane?
To też zależy, gdzie jesteśmy, w jakiej dzielnicy miasta jesteśmy, albo w jakiej części kraju jesteśmy, do jakiej rodziny należy kobieta i co ta rodzina od niej wymaga, jakie ma oczekiwania. Tak naprawdę na ulicach Kairu spotkamy cały szereg ustrojów kobiecych, od tych bardzo kobiet całkowicie przykrytych, zakrytych, tak, w rękawiczkach z przesłonami na twarzy, po dziewczyny, które są wręcz rozebrane, tak, i mają koszulki na ramionczkach, odkryte brzuchy, tak jak w każdym europejskim mieście. Także wszystko zależy od tego, gdzie jesteśmy, w jakiej dzielnicy i też tak naprawdę jakiego wyznania jest kobieta.
Jak turyści się dostosowują po części do tych zasad?
Myślę, że turyści się nie zastanawiają. My jesteśmy już wyczuleni na ubiór. Ja też wiem, że jeżeli jestem gdzieś, chodzę gdzieś sama po mieście, czy jest to Kair, czy Luksor, to i tak zwracam uwagę swoim nie tyle strojem, z tym, że jestem no, po prostu Europejką i to widać. Dlatego wolę być bardziej przykryta, mieć spodnie, koszulkę z dłuższymi rękawami, bo wtedy czuję się po prostu bezpieczniej i nie narażam się aż tak bardzo na różnego rodzaju zaczepki. Ale z turystami jest oczywiście różnie. Jeżeli ktoś wysiada z autobusu klimatyzowanego w jakiejś świątyni, to zazwyczaj są właśnie turyści w krótkich spodenkach i w krótkich rękawkach i koszulkach na ramionczkach. I wtedy myślę, że trzeba rozważyć, że jesteśmy jednak w kraju muzułmańskim i dopasować się danego kraju.
Powiedziała Pani, że była w praktycznie każdej porze roku i w każdym praktycznie morzu i miesiącu, więc pytanie właśnie, jak jest ten Ramadan, czy wtedy sytuacja wygląda inaczej, czy jest ciszej?
Ramadan jest takim szczególnym czasem, dlatego, że to jest post dla muzułmanów i oni w zasadzie mają taką ograniczoną aktywność w normalny dzień, od wschodu słońca do zachodu słońca. To nie znaczy, że nic się nie dzieje na ulicach, ale jeżeli ktoś decyduje się na pobyt w czasie Ramadanu, to musi liczyć się z tym, że nie wszystko funkcjonuje tak normalnie, tak? Że Egipcjanie są ospali, nie zawsze sklepy są otwarte. Myślę, że takim najciekawszym i chyba najradośniejszym momentem jest ten moment zachodu słońca, kiedy po całym dniu poszczenia oni wreszcie mogą usiąść do wspólnego posiłku i cieszyć się tym posiłkiem. I tą radość i to rzeczywiście czuć, słychać. Ja pamiętam zawsze ten moment zachodu słońca był takim momentem, kiedy ulice stawały się puste i w zasadzie widać było, że wszyscy mają teraz co innego na głowie, zasiadają do stołów, cieszą się swoją obecnością, cieszą się jedzeniem.
Jak myśli Pani o Egipcie, to jaki obrazek ma Pani przed oczami?
Dla mnie to jest słońce, piękna pogoda, zawsze bardzo ciepło, też niesamowite zapachy na ulicach, różne, od tych bardzo przyjemnych po bardzo nieprzyjemne. To jest takie pierwsze moje w ogóle doświadczenie w Egipcie, kiedy ja pojawiłam się bardzo wiele lat temu. Wyszłam na ulicę wieczorem, gdzie wszystko było w takim mroku, natomiast to, co do mnie dotarło, to zapachy. Różnorakie. Od zapachów jedzenia, po zapachu tytoniu palonego w szyszarniach, po zapachy śmieci gdzieś wychodzące z zaułków. Także ten zapach jest niesamowity. Ogromny gwar i hałas. Każde miasto egipskie to jest po prostu kakofonia.
No proszę. I taka to była pocztówka i wspomnienia z Egiptu. I jak podkreśla pani Agnieszka Mączyńska, kustoszka w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu, władze Egiptu dbają o to, aby państwo było postrzegane jako bezpieczny kierunek turystyczny. A przed wyjazdem należy dokładnie zapoznać się z sytuacją polityczną na Bliskim Wschodzie. To, proszę Państwa, pierwszy materiał, jaki dziś dla Państwa w Ciekawych Świata przygotowaliśmy. Z panią Agnieszką Mączyńską rozmawiała Gosia Michalska. Teraz ładny utwór specjalnie dla słuchaczy Radia Poznań, a po piosence, no przecież to grupa The Rolling Stones, spotkamy się z Grażyną Wrońską i z pasjonatką z Poznania.
Angel, when will those Sophia.
Melodia, ta piosenka zawsze wprowadza trochę spokoju, prawda? 9:48. Proszę Państwa, myślę, że my mamy wielkie szczęście, że każdej niedzieli spotykamy się z ludźmi pełnymi pomysłów i którzy te pomysły, no co wcale nie jest znów takie częste, potrafią wcielić w czyn. No i tym nas poruszają, zachwycają. Grażyna Wrońska i jej gość.
Zazdroszczę Małgorzacie Jagielskiej nie tylko wiedzy, ale również systematyczności.
Należę do osób, które zawsze się interesowały dziejami swojej rodziny i starałam się właściwie już od młodych lat wypytywać. Dzięki temu, że mało może się przeprowadzała rodzina moja tutaj z Poznania, to zachowało się dużo zdjęć i starałam się te zdjęcia jakoś pogrupować. Wszystko mam opisane. Muszę się przyznać, że ja robiłam kiedyś jeszcze w zakładzie, w którym którym pracowałam, kurs archiwalny i mam 3-stopniowy kurs archiwalny.
A, to dlatego te zbiory są takie fachowe. Dziadek był związany z tramwajami poznańskimi.
Był konduktorem tramwajowym i pracował 35 lat.
I jest uwieczniony w książce, którą tutaj też widzimy przed nami.
Natomiast od mamy strony dziadkowie pochodzili ze Śląska. Moja babcia z Gliwic, a dziadek z Katowic. Oto. Oboje byli powstańcami śląskimi. Zrobiłam w specjalnej teczce wszystkie dokumenty dotyczące mojej babci i takie zaświadczenia, że ona pracowała w biurze plebiscytu, kiedy był plebiscyt na Górnym Śląsku. No i potem już była w powstaniu też.
Bardzo wyrazisty akcent patriotycznego wychowania.
Tak, chociaż tutaj muszę powiedzieć, że moja babcia była w tych Gliwicach niestety już jako dziecko wychowywana w języku niemieckim. Moja prababcia stwierdziła, że widocznie Niemcy będą mieli lepiej, więc w domu już się mówiło po niemiecku. I potem nastąpiło coś takiego, że kiedy babcia miała iść do komunii świętej w parafii świętego Bartłomieja w Gliwicach, był tam ksiądz, stryczek, który się bardzo zdziwił, kiedy babcia się chciała zapisać na przygotowanie do komunii w języku niemieckim. Niejako zwyzwał moją prababcię. Babcia się przepisała na przygotowania komunijne w języku polskim. I tak właściwie od tego się zaczęło. Zaczęła uczyć się języka.
Potem brała udział w powstaniu.
W Sodalicji Mariańskiej, w Towarzystwie Gimnastycznym Sokół. No i to ją przygotowało już do tej takiej pracy patriotycznej w biurze plebiscytu, a następnie przy powstaniu śląskim, trzecim.
Rozumiem, że tu są same dokumenty, a czy jest też spisana opowieść o tym wszystkim?
Staram się spisywać te opowieści, które jeszcze pamiętam z tych opowieści rodzinnych i przygotowuję teraz taką właściwie, no myślę, że to powstanie z tego taka książka. Spisuję, zaopatruję w zdjęcia i no i może wydam.
No, czekamy.
Młodzi często się po prostu nie interesują dziejami rodziny i ja właśnie tak na pomysł tej książki wpadłam po to, żeby wiedzieli, skąd ich ród.
Ja mam jeszcze jedną wiadomość, ponieważ pani Małgorzata Jagielska obiecała, że poinformuje nas o losach zapowiadanej książki. Zatem czekamy na te dobre wiadomości. Z panią Małgorzatą rozmawiała Grażyna Brońska. Kolejny odcinek naszego programu Ciekawi Świata już w przyszłą niedzielę. Zapraszam serdecznie, a dziś usłyszymy się jeszcze parę minut po godzinie 15. Zapraszam już teraz na radiowy koncert życzeń. Dobrej niedzieli, do usłyszenia. Joanna Dywina.